A teraz chciałbym, żebyśmy za chwilę czytali Słowo i tym Słowem się karmili. I dlatego pozwólcie, że najpierw pomodlimy się, dobrze? Panie Boże, tak przychodzimy do Ciebie teraz i wiemy, że to tylko Ty masz dla nas to wszystko, co jest nam potrzebne. Tak naprawdę to tylko Ty możesz nas nakarmić. Panie, ja dzisiaj staję w mojej niemocy, w mojej słabości przed Tobą i mówię, Panie, ja mam tak naprawdę niewiele dodania, ale Ty to niewiele możesz wziąć w swoje ręce i Ty możesz zmienić w taki pokarm, który jest pokarmem z Twojego serca i który trafi do serc każdego tutaj obecnego. Panie, po to, abyśmy zostali nakarmieni. Bardzo potrzebujemy Twojego Słowa. Bardzo potrzebujemy to Słowo przyjąć, zrozumieć i potem nim żyć. To Słowo potrzebujemy, aby ono zmieniło nasze myślenie, aby ono zmieniło nasze serce, abyśmy wychodzili stąd tacy odświeżeni, odnowieni, dlatego że Twoje Słowo nas dotknęło. I Panie, dlatego bardzo potrzebujemy działania Twojego Świętego Ducha. Przyjdź do nas, działaj. Działaj wśród nas. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Słowo, którym się podzielę, jakoś przyszło do mnie w pewnym momencie. To był taki smutny moment. Ja w jakiś sposób, nie pamiętam dokładnie jak, ale miałem przed sobą zdjęcie mojego przyjaciela, człowieka, którego dość dobrze znam, wierzącego człowieka, i to, ale od dawna go nie widziałem. Wiedziałem tylko o tym, że choruje na taką bardzo rzadką chorobę. Nawet nie będę próbował wypowiedzieć nazwy tej choroby, nie znam tej nazwy. I dostałem w końcu zdjęcie, jak wygląda obecnie. Jeśli mógłbym powiedzieć, że coś mówiło o cierpieniu, to to zdjęcie. To zdjęcie właściwie mówiło o tym, że ten człowiek cierpi. I to zdjęcie było opatrzone czymś komentarzem i to był taki komentarz o postępach, o tym, że jego najbliższa rodzina bardzo cieszy się z tego, że on zrobił pewne, że tam są, zachodzą pewne zmiany i to takie zmiany na plus, a ja na tym zdjęciu widziałem tylko cierpienie i później z kimś rozmawiałem, kto też widział to zdjęcie i mieliśmy te same odczucia. To zdjęcie mówiło o niesamowitym cierpieniu. I nawet ktoś mi później zadawał pytanie, jak to możliwe, że ten człowiek wierzący i taki oddany Panu Bogu tak cierpi. Pozwólcie, że o cierpieniu przeczytam urywek Pisma Świętego. Ten urywek do mnie właśnie wtedy przyszedł. I tak, to jest 8 rozdział Listu do Rzymian od 18 wiersza do 28. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz zdycha i wznosi bóle rodzenia. I nie tylko ono, a nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Ważne zdanie. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Ten fragment, ten tekst, który czytaliśmy przed chwilą i który był tutaj chyba na slajdach, napisał człowiek, który doskonale wiedział, co to jest cierpienie. W domu możecie zajrzeć sobie do drugiego listu do Koryntian i 11 rozdziału i tam w tym 11 rozdziale on opisuje, jak wyglądało jego życie. Jak wyglądało to, co go spotykało, przy czym bardzo często było to powiązane z tym, że on cierpiał dlatego, że chciał innym głosić coś dobrego, dobrą nowinę. Dlatego, że chciał innym opowiadać o Chrystusie Panu. I z tego powodu też spotykały go te różne cierpienia. Gdybym ja był apostołem Pawłem, to prawdopodobnie miałbym coś takiego, że nigdy bym nie chciał wsiąść na statek. Bo on tak często na morzu miał różne przygody. Często różne nieszczęścia spotykały go, gdy płynął gdzieś. I bardzo łatwo po takich przeżyciach być człowiekiem, który ma już taką fobię, którego właściwie trzeba wciągać na taki, na statek. Znam ludzi, którzy mają taką fobię wobec samolotów. Przeżyli coś lecąc i to im wystarczyło. To zdecydowanie już mówią, że już więcej do samolotu nie wsiądą. Ale w tamtych czasach takim odpowiednikiem podróży samolotowych były podróże na okrętach. I ja podziwiam apostoła Pawła, który do końca życia właściwie, gdy trzeba było, wskakiwał na okręt i płynął. To jedno, apostoł Paweł. Ale drugie to byli ci, do których on pisał. No bo On o tym cierpieniu, on znał cierpienie, wiedział, co to jest cierpienie, no i jakoś tam pisał. Natomiast też ta wspólnota, do której pisał, to była wspólnota w Rzymie. Dużym, wielkim mieście, jak na czasy starożytności. Oczywiście dzisiaj mamy dużo, znacznie większe miasta, ale wtedy to miasto było olbrzymie. To był gigant, jak na tamte czasy. I w tym mieście właściwie była niewielka grupa wyznawców Chrystusa Pana. A dlatego niewielka, że oni byli tak miotani. W pewnym momencie ta grupa gdzieś tam po pierwszej połowie jeszcze pierwszego wieku jakoś się rozwijała, nieźle, całkiem dobrze. Coraz więcej takich szczególnie wierzących Żydów, wierzących w Chrystusa Pana, znajdowało się tam. I w pewnym momencie wyszedł edykt. Jeden z cesarzy przepędził ich wszystkich, cesarz Klaudiusz, przepędził ich wszystkich z Rzymu. I nie rozróżniał, czy to są chrześcijanie, czy to są Żydzi. Wszyscy oni zostali zapakowani do, jakbyśmy powiedzieli, do jednego worka. I nie wolno było im zamieszkiwać w Rzymie. Musieli bardzo często zostawić to, co mieli i natychmiast się gdzieś wyprowadzić. Takie sytuacje były zawsze i do dzisiaj są okazjami do tego, żeby nieuczciwi ludzie zrobili dobre interesy. I tacy nieuczciwi ludzie, gdy trzeba było szybko się wynieść, bardzo chętnie odkupywali majątek, ale za dużo mniejszą wartość niż ta, którą to ta nieruchomość czy ta posiadłość rzeczywiście miała. Więc to byli ludzie, którzy dorabiali się i w pewnym momencie wszystko stracili. I wypędzeni z Rzymu. Ale po pewnym czasie zmarł tamten cesarz Klaudiusz, następny cesarz zaczął rządzić i też w związku z tym można było powrócić do Rzymu. Mało tego, część ludzi, którzy pojawiali się w Rzymie jako chrześcijanie, już teraz to nie byli Żydzi. To byli jacyś inni ludzie, innej narodowości, którzy nawrócili się, którzy zaczęli wyznawać Chrystusa jako swojego Pana. I w związku z tym, ale to była bardzo krucha taka wspólnota. Lada moment mogło spotkać ich coś i znowu zostaliby z tego miasta przepędzeni. Zresztą później ich spotkało. Okazało się, że następny cesarz wcale nie był lepszy i ten cesarz z kolei urządził im wielkie prześladowania. Więc to była wspólnota, która doskonale wiedziała, co to jest cierpienie. Co to znaczy cierpienie. To nie byli ci ludzie, którzy czytali ten list, bo był adresowany do nich, to nie byli ludzie, którym się wszystko fajnie powodziło. I o jakimś hipotetycznym cierpieniu tutaj jest mowa. Ale to ten urywek jest bardzo ważnym urywkiem też w naszym rozumieniu całego Nowego Testamentu, całości Nowego Testamentu. Bo ten urywek, w tym urywku właściwie apostoł Paweł pokazuje nam, jak możemy rozumieć to, co jest, co się wydarza i też możemy rozumieć to, co jest Bożym planem w przyszłości. Tak jest, tak my ludzie tutaj właściwie ukształtowani przez kulturę taką, jaka jest na Zachodzie, mamy taki sposób myślenia. I słuchajcie, teraz prosiłbym was o trochę takie skoncentrowanie. Ten sposób myślenia polega na tym, że uważamy, że przyszłość, albo może inaczej powiem, apokalipsa, czyli czasy apokaliptyczne, tak też czasami się mówi. Czasy apokaliptyczne związane są z czym? Z katastrofami, z jakimiś wydarzeniami, które będą straszne, porażające, które wstrząsną całą ziemią i spowodują, że wielu ludzi zginie. I w ten sposób lubimy patrzeć. Nawet jest tak, że bardzo często ten przymiotnik apokaliptyczny jest związany z takimi wydarzeniami. Jak coś takiego złego się stanie, to bardzo często mówią apokalipsa, apokalipsa. Jak coś nawet, to weszło nawet do tej kultury takiej bardzo obiegowej, bo w momencie, gdy pojawił się film Apokalipsa, Apokalipsis Now, albo Czas Apokalipsy, tak, to od tego momentu w umysłach, w naszym rozumieniu pojawia się zawsze to połączenie. Te katastrofy, te straszne rzeczy, wojny i apokalipsa. Apostoł Paweł ma bardzo ciekawy sposób patrzenia. Apostoł Paweł mówi, że jeśli chodzi o nasze życie, jeśli chodzi o to, co jest zaplanowane dla nas, to on dzieli nasze życie na to, co nazywa czasem teraźniejszym. Mówi czas teraźniejszy i mówi czas apokalipsy. Wyróżnia. Ciekawe, że Paweł wyróżnia apokalipsę. Szczególnie tutaj w wierszu 18 i 19. Niewiarygodne, bo wiersz 19 jest bardzo krótki, ale gdybyśmy sięgnęli do tekstu greckiego, to tam słowo apokalipsa pojawia się chyba 3 razy. To jest bardzo krótki tekst. U nas to słowo nie pojawia się tak często, ale tam jest 3-krotnie wymieniona apokalipsa. I apostoł Paweł mówi, cierpienie to jest czas teraźniejszy. Wszystko co wiąże się z cierpieniem, wszystko to, co wiąże się z tymi wydarzeniami, które przynoszą jakieś według nas nieszczęście, jakieś doświadczenia, to wszystko to jest to, co moglibyśmy nazwać czasem teraźniejszym. A apokalipsa, jak apostoł Paweł opisuje apokalipsę, mówi, apokalipsa to jest to ten moment, kiedy zostanie odsłonięta albo innymi słowy objawiona chwała Synów Bożych albo chwała, która ma się, inaczej on to nazywa, chwała, która ma się nam objawić. Czyli to jest ten moment, kiedy całe stworzenie zostanie przemienione. Kiedy zobaczymy to, co Pan Bóg zaplanował naprawdę dla stworzenia, dla ludzi i zobaczymy tę harmonię, jaka w tym ma być. I tę harmonię zobaczymy też w naszym życiu, w naszym istnieniu. I apostoł Paweł powiada, słuchajcie, to jest tak, że te cierpienia, on nie lekceważy w żaden sposób tych cierpień, tych ludzi, do których pisał. On w żaden sposób nie mówi, a to jest takie jakieś nieważne. Nie, on mówi, słuchajcie, ja chciałbym, abyście patrzyli we właściwej perspektywie na te cierpienia. One są, to jest paskudne, przeżywamy je, ale z drugiej strony one nie mają, nie ma to porównania z tym, co się odsłoni, co się objawi, to, co przygotował Pan Bóg dla nas. I w momencie, gdy jest tak, że w przeżywamy takie sytuacje katastroficzne naszego życia, to bardzo ważne jest to, abyśmy mieli tę perspektywę na prawdziwą przyszłość. A prawdziwa przyszłość to jest objawienie tej chwały, jaką Pan Bóg zaplanował. Objawienie tej chwały, jaką Pan Bóg przygotowuje. I Paweł powiada, gdyby było tak, że my tą chwałę już teraz tak w pełni oglądamy, gdyby to było tak, że przychodzę do kościoła i tam jest totalna harmonia. Nikt nie choruje, wszyscy są zdrowi, jest taki zupełny pokój i to stworzenie Pana Boga funkcjonuje w doskonały sposób, to Paweł mówi, to wtedy nie byłoby nadziei. To wtedy byśmy funkcjonowali pozbawieni nadziei. Ale wtedy, gdy my tutaj nie oglądamy tego jeszcze, nie widzimy tego jeszcze, ale wiemy, że tak będzie, to wtedy żyjemy w nadziei. To wtedy żyjemy w nadziei. Nasze życie się charakteryzuje nadzieją. Nasze życie muszą charakteryzować te trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. Prawda? To jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Wiara, nadzieja i miłość. Wielki hymn o miłości kończy się tymi słowami, że to jest to, co należy do naszego życia. I dzisiaj jest tak, że przeżywamy, niektórzy z nas w taki bardzo trudny sposób przeżywają nieszczęście, pandemię. Niektórzy z nas zostali przez to bardzo mocno dotknięci, bardzo mocno doświadczeni. I mogą pokazać na swoim życiu rany, jakie to wywołało. I powiedzieć, słuchajcie, ale dlaczego ja cierpiałem? Ale apostoł Paweł mówi, słuchaj, to nie jest chwila, abyś ty koncentrował się na tym, co tak boli. To jest chwila, abyś koncentrował się na tym, co ma przyjść. Kościół i wybrani i powołani przez Pana Boga ludzie mają możliwość, aby ich całe życie skoncentrowało się na objawieniu, na apokalipsie. Ale nie apokalipsie katastrofy, ale apokalipsie tej chwały, którą Pan Bóg przygotował dla nas. Chwały, w której my mamy swój udział. Chwały, w której zobaczymy też harmonię dotyczącą nas. Harmonię dotyczącą Boga. Harmonię dotyczącą stworzenia. I Paweł powiada, są takie dwie rzeczy, które pomagają nam w tym, żebyśmy patrzyli w przyszłość. Pierwsze to jest to, że widzimy stworzenie i widzimy to, że stworzenie też jest poddane tej znikomości i stworzenie też pragnie dojść do tego miejsca, gdzie przeżyje objawienie tej chwały. A druga rzecz, druga osoba, która pomaga nam w tym, to jest Duch Święty, który gdzieś tam w głębi nas pracuje i cały czas chce, abyśmy patrzyli na apokalipsę chwały. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zostali zachęceni, aby Pan Bóg nas zmobilizował do tego, żeby słuchać Ducha Świętego, który mówi o tym, że będzie po tym czasie cierpienia, będzie czas chwały. Po tym czasie doświadczenia będzie czas, w którym zobaczymy wielkość Pana Boga, w którym zobaczymy, jak niesamowity, jak wielki jest nasz Bóg i jak niesamowite i wielkie rzeczy ma dla nas. Będziemy się teraz wspólnie razem modlić. Powstańmy. Alleluja. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy wiedzieć, że apokalipsa w naszym życiu, apokalipsa dla nas to nie jest katastrofa. Apokalipsa dla nas to jest Twoja chwała. To jest chwała też dzieci Bożych. Halleluja. Dziękujemy Ci bardzo za to. Panie, dzisiaj proszę Ciebie o to, aby każdy z nas został pocieszony tym, że może skierować swoje oczy, może skierować swoje całe serce na to, co Pan Bóg przygotował, na to, co Pan Bóg ma dla nas. Panie, dzisiaj proszę Ciebie o to, abyśmy odwrócili nasze oczy od tego, co jest porażką, nieszczęściem, ale zwrócili nasze oczy do tego, na to, co tam w górze nas czeka, co Pan Bóg ma dla nas. Halleluja. I dziękujemy Ci za tę harmonię, którą Ty kiedyś objawisz, okażesz. Harmonia, która spowoduje, że będziemy widzieć, że pasujemy do Ciebie. Halleluja. Dzięki Ci. Bądź wywyższony, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.